Jak w każdą sobotę katechezę głoszą pasterze Kościoła katolickiego w Polsce. Dzisiejszą wygłosi ksiądz biskup Henryk Tomasik, ordynariusz diecezji radomskiej.
Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu serc. Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu naszych serc. Pragnę z Tobą być i przez życie iść, wciąż na nowo doświadczając miłości Twej. Pragnę z Tobą być i przez życie iść. Święty, Święty Duchu, do nas przyjdź.
Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu serc. Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu naszych serc. Pragnę z Tobą być i przez życie iść, wciąż na nowo doświadczając miłości Twej. Święty Duchu, do nas przyjdź. Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu serc. Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu. Święty Duchu, do nas przyjdź.
Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu serc. Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu naszych serc.
Ksiądz biskup Henryk Tomasik, ordynariusz diecezji radomskiej, jest już z nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Poprosimy księdza biskupa o poprowadzenie katechezy, a później jeszcze okazja do rozmowy z księdzem biskupem.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Pozdrawiam serdecznie ojca dyrektora, redakcję Radia Maryja, telewizji Trwam, ale w szczególny sposób pragnę pozdrowić wszystkich chorych. Osoby przeżywające kwarantannę, osoby, które odbywają podróż. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich rodaków kraju i za granicą. W tym wyjątkowym momencie pragniemy złożyć przede wszystkim wyrazy głębokiego szacunku i wielkiej wdzięczności służbom medycznym za trud wkładany w pracę, której celem jest troska o zdrowie nas wszystkich. Pragnę podziękować bardzo serdecznie władzom państwowym, ratownikom medycznym, lekarzom, pielęgniarkom, pracownikom przychodni, laboratoriów, salowym, pracownikom administracji szpitali i przychodni, pracownikom stacji sanitarno-epidemiologicznych, wolontariuszom oraz wszystkim zaangażowanym w leczenie i ochronę naszego zdrowia. Bardzo dziękujemy za te wielkie akty miłości bliźniego, miłości samarytańskiej. Chrześcijanin z wiarą przyjmuje każde trudne doświadczenie życiowe i stara się o to, aby przeżywać je w łączności z ofiarą Chrystusa. Pomocą w takim przeżywaniu trudnych sytuacji jest zawsze modlitwa. Zawierzamy nasze trudne sytuacje miłosiernemu Bogu, który jest wszechmocny i rządzi światem w sobie właściwy sposób. Modlimy się za wstawiennictwem Królowej Polski, świętego Józefa, opiekuna Kościoła i naszych świętych patronów o miłosierdzie dla nas i całego świata oraz o uwolnienie od epidemii. Modlitwa jest pierwszym naszym zadaniem wynikającym z powołania chrześcijańskiego. Wiele razy w dziejach naszego narodu doświadczaliśmy mocy wielkiej wspólnej modlitwy. Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy trwają na modlitwie, za to właśnie wspólne trwanie na modlitwie, za suplikację, modlitwę różańcową w łączności duchowej z kapłanami, siostrami zakonnymi, ze wszystkimi wiernymi świeckimi, za adorację Najświętszego Sakramentu. To wszystko nas łączy, ale przede wszystkim łączy nas z Panem Bogiem. Jest to także dla nas szansa, aby w chwilach trudnych wypraszać Boże łaski potrzebne tym, którzy są daleko od Pana Boga, potrzebują nawrócenia, przemiany serca. Może w ten sposób, właśnie przez przeżywanie trudnych chwil w łączności z ofiarą Chrystusa, wyprosimy pojednanie w rodzinach i małżeństwach, szczególną łaskę wiary dla dzieci i młodzieży. Bardzo proszę, abyśmy tym trudnym chwilom nadali sens, łącząc je z ofiarą Chrystusa, polecając Panu Bogu konkretne intencje. Jesteśmy wszyscy sobie bardzo potrzebni. Chciałbym dzisiaj zaprosić do refleksji nad słowami świętego Pawła z listu do Galatów. Święty Paweł podejmuje bardzo ważną problematykę wolności, ale jak zauważymy w tekście Pisma Świętego od redakcji połączone są dwa tytuły – miłość i wolność. Święty Paweł w 5 rozdziale listu do Galatów zauważa: wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału. Wręcz przeciwnie, miłością ożywieni, służcie sobie wzajemnie. Bo całe prawo wypełnia się w tym jednym nakazie. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Następnie święty Paweł mówi o napięciu między duchem i ciałem w samym człowieku. Oto czego uczę, mówi święty Paweł. Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało i stąd nie ma między nimi zgody. Także nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli prawa. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała, pisze dalej święty Paweł. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem, ci, którzy takich rzeczy się dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z Jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od ducha, do ducha się też stosujmy. Bardzo ciekawa refleksja świętego Pawła na temat wolności, ale także ukierunkowania wolności. Gdy popatrzymy na heroizm ojca Maksymiliana czy matki Teresy, wiemy, że u podstaw tych decyzji jest wolność człowieka. obserwujemy ofiarną pracę wielu ludzi w tej chwili, to wyraz wolności. Ale każdy atak na człowieka, każda wojna, także u podstaw ma wolną wolę człowieka. I właśnie w tym momencie należałoby jeszcze raz wrócić do 13 wersetu listu do Galatów z 5 rozdziału. Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału. Wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. Święty Jan Paweł II w bardzo trudnym okresie dla Polski, był to rok 1983, na Jasnej Górze mówił do nas. Chrystus obecny wraz ze swą matką w polskiej Kanie stawia przed nami z pokolenia na pokolenie wielką sprawę wolności. Wolność jest dana człowiekowi od Boga jako miara jego godności. Jednakże jest mu ona równocześnie zadana. Wolność nie jest ulgą, lecz trudem wielkości, jak się wyraża poeta Leopold Staw. Wolności bowiem może człowiek używać dobrze lub źle. Może przez nią budować lub niszczyć. Zawiera się w jasnogórskiej ewangelizacji wezwanie do dziedzictwa synów Bożych. Wezwanie do życia w wolności. Do czynienia dobrego użytku z wolności. Do budowania, a nie do niszczenia. Ojciec Święty Jan Paweł II zaprosił nas wówczas do refleksji nad naszym rozumieniem wolności zarówno osobistej, jak i społecznej. A z tym rozumieniem wolności bywa różnie. Austriackie pismo śledzące wydarzenia w Polsce zamieściło bardzo ciekawy humor rysunkowy i nadano taki tytuł. Polacy na przełomie dziejów. Na pierwszym rysunku Polak w klatce. Skupiony, skoncentrowany, stawia sobie pytanie, które jest zadaniem. Kiedy ja będę wolny? Na drugim chwyta kraty. Kraty uginają się i Polak woła, mogę być wolny. Na trzecim kraty ugięły się. Polak wychodzi z klatki. Jestem wolny, woła radośnie. Na czwartym Polak usiadł na kamieniu obok krat i stawia sobie pytanie. I co mam teraz robić? To tak postrzega się Polaków. Wielkiemu entuzjazmowi i niespożytej sile w walce o wolność towarzyszy niestety brak umiejętności w zagospodarowaniu przestrzeni tej ważnej wartości. I to w podwójnym wymiarze, w osobistym i społecznym. Juliusz Słowacki problematykę wolności w pewnym momencie ujął bardzo pogodnie. Bo wolność jest jakoby posiadanie fletu. Jeśli go weźmie człowiek muzyki nieświadom, piersi straci i uszy sfałszuje sąsiadom. Słowo wolność należy z całą pewnością do najbardziej wieloznacznych wyrażeń. Wolność. Czym ona jest? Przede wszystkim, czym ona nie jest? Niestety bardzo często wolność rozumiana jest jako dowolność, i całkowita niezależność od czegokolwiek, od prawdy, od wartości, od innych osób. Mogę robić to, co mi się podoba, niekiedy słyszymy. Człowiek jest w swoim zachowaniu zupełnie wolny. Od niego zależy wszystko, słyszymy. Jego los, przyszłość, kształt, sens życia. Wolność człowieka jest tak wielka, że wszystko, co je ogranicza, pogląd ten chce usunąć z jego życia. Przykładem takich poglądów może być teoria, którą głosił francuski pisarz i filozof Jean-Paul Sartre. Pisał tak. Człowiek jest wolny. Człowiek jest wolnością. Po prostu jest skazany na nią. Bez żadnej pomocy z zewnątrz musi odnaleźć siebie, gdyż przyszłością człowieka jest sam człowiek. Sartre wkłada w usta swoich bohaterów bardzo ciekawą refleksję. Być człowiekiem to znaczy być wolnym, dążyć do stawania się Bogiem. W dramacie Diabeł i Dobry Bóg Goethe, uosabiający często poglądy autora, stwierdza: ja tylko istnieję, ja sam zdecydowałem o złu, sam wynalazłem dobro, sam oszukiwałem, sam czyniłem cuda, sam dziś oskarżam się i sam siebie mogę rozgrzeszyć. Ja, człowiek. W dramacie Muchy Jupiter stwierdza: z skoro wolność już raz wybuchła w duszy człowieka, nic przeciw niemu bogowie nie mogą. Ten pogląd reprezentowany przez Sartra jest często nazywany antyteizmem, ponieważ Sartre nie tylko odrzuca istnienie Pana Boga, ale domaga się wyeliminowania Pana Boga z życia człowieka, nawet gdyby Pan Bóg istniał w imię wolności człowieka. To bardzo radykalna postawa. To jest niestety postawa, którą możemy spotkać w naszym życiu w wielu publikacjach, wypowiedziach. Osoba Pana Boga, przykazania Boże są zagrożeniem wolności. Słyszymy takie głosy. Pojawia się to wówczas, gdy jest dyskusja na temat obecności wartości chrześcijańskich w życiu społecznym. Niestety, wolność rozumiana jako dowolność prowadzi do tragedii. Takim bardzo konkretnym przykładem może być narkoman. W imię wolności stał się niewolnikiem uzależnienia. Trzeba potem niezwykłego wysiłku, aby uratować takiego człowieka. Święty Jan Paweł II w encyklice Veritatis Splendor, Blask Prawdy, zauważa jeszcze jedno znaczenie wolności. I tak w niektórych nurtach myśli współczesnej do tego stopnia podkreśla się znaczenie wolności, że czyni się z niej absolut, który ma być źródłem wartości. W tym kierunku idą doktryny, które zatracają zmysł transcendencji lub które otwarcie deklarują się jako ateistyczne. Sumieniu indywidualnemu przyznaje się prerogatywy najwyższej instancji osądu moralnego, która kategorycznie i nieomylnie decyduje o tym, co jest dobre. Do tezy o obowiązku kierowania się własnym sumieniem niesłusznie dodano tezę, według której osąd moralny jest prawdziwy na mocy samego faktu, że pochodzi z mego sumienia. Wskutek tego znika jednak nieodzowny wymóg prawdy, ustępując miejsca kryterium szczerości, autentyczności, zgody ze samym sobą. To doprowadziło do skrajnie subiektywistycznej interpretacji osądu moralnego. Pojawia się pytanie o przyczynę takiej wieloznaczności. Święty Jan Paweł II daje bardzo konkretną odpowiedź. W tych interpretacjach wolności zagubiono odniesienie do prawdy. Ksiądz kardynał Karol Wojtyła w 1969 roku opublikował książkę Osoba i czyn. Już wówczas skoncentrował się na konieczności dobrego rozumienia wolności, ale w relacji do prawdy. Pisał, wolność nie realizuje się ona bowiem przez podporządkowanie sobie prawdy, ale przez podporządkowanie się prawdzie. Tak pisał Karol Wojtyła już w 1969 roku. I to, co ksiądz kardynał Karol Wojtyła napisał przed laty, powtórzył niemal już jako Jan Paweł II w encyklice Veritatis Splendor. Jak rozumieć, pisze, istnieje, jak łatwo zrozumieć, istnieje związek między tą ewolucją rozumienia wolności a kryzysem wokół zagadnienia prawdy. Zanik idei uniwersalnej prawdy o dobru, dostępnym poznawczo dla ludzkiego rozumu, w nieunikniony sposób doprowadził do zmiany koncepcji sumienia. Nie jest już ono postrzegane w swojej rzeczywistości pierwotnej, czyli jako akt rozumowego poznania dokonywany przez osobę, która w określonej sytuacji ma zastosować wiedzę uniwersalną o dobru i tym samym wyrazić swój sąd o tym, jaki sposób postępowania należy uznać tu i teraz za słuszny. Powstała tendencja, aby przyznać sumieniu jednostki wyłączny przywilej autonomicznego określenia kryteriów dobra i zła oraz zgodnego z tym działania. Wizja ta łączy się z etyką indywidualistyczną, według której każdy człowiek staje wobec własnej prawdy różnej od prawdy innych. To niezwykle bardzo ważne stwierdzenia księdza Karola kardynała Wojtyły, już potem świętego Jana Pawła II. Podaje bardzo ważne kryterium dobrego rozumienia wolności, odniesienie do prawdy o dobru. I myślę, że można tutaj zwrócić uwagę na cztery wymiary wolności. Pierwszy to wolność naszej woli. Człowiek jest istotą cielesno-duchową. Obok zmysłów ma także władze duchowe. Są nimi intelekt i wola. Intelekt pozwala nam kontaktować się z rzeczywistością, która nas otacza w wymiarze prawdy. To dzięki niemu poznajemy prawdę o rzeczywistości. Poznajemy kształty, kolory ludzi, osoby. Ale jest także druga władza, wola. To fundament naszych decyzji. Ona jest ukierunkowana na dobro. Moja wola jest wolna wówczas, gdy dokonuję wyboru prawdziwego. Gdy dokonuję wyboru prawdziwego dobra. A zatem ważna jest prawda o dobru. Prawda o rzeczywistości. Wola jest wolna wówczas, gdy wybiera zgodnie z prawdą. Miarą wolności jest prawda. Tak mówił Chrystus. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Nie wystarczy sam wybór. Maryteum posługuje się bardzo zabawnym porównaniem. Otrzymujemy pytanie, ile jest 6 razy 7? I mamy trzy możliwości. 36, 42, 43. Jeżeli wolność polega na dowolności, tylko na wyborze, no to mogę wybrać jedną z trzech propozycji. I wówczas może pojawić się kolizja z prawdą. Czy jestem zupełnie niezależny od prawdy? I oczywiście, gdy rozważamy prawdę o naszej wolności, gdy staramy się rozumieć dobrze rozumianą wolność, spróbujemy określić jej cechy, możemy zauważyć, że musi być zaakcentowana prawda, ale także niebezpieczeństwo manipulowania informacją. No my niestety jesteśmy podatni na manipulowanie informacją. Pamiętam 1979 rok. Pierwsza wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w ojczyźnie. Krążyły wówczas różne wersje. Ach, lepiej nie jechać na spotkanie z papieżem, bo w Meksyku zadeptano 2 osoby. Lepiej nie jechać, bo w Meksyku zadeptano 4 osoby. A potem już 8, a potem już 200. Niestety ta sytuacja powtórzyła się w 2016 roku, gdy bardzo dużo osób kolportowało informację, że w Krakowie podczas Światowego Dnia Młodzieży dokona się zamach. Przyjmujemy bardzo szybko to, co nas deformuje. Przyjmujemy informację, którą odczytujemy jako prawdę. A zatem pierwszy wniosek. Wola jest naprawdę wolna wówczas, gdy kieruje się poznaną prawdą o dobru i nie ulega manipulacji. Drugie znaczenie wolności to jest wolność osoby. Osoba jest wolna wówczas, gdy faktycznie funkcjonuje w niej wolna wola. A może być inaczej? Tak. Mogę przecież dokonać wyboru pod przymusem. Nie jestem wolnym. Ale także mogę dokonać wyboru pod wpływem sugestii, przekazu, mody, oczekiwań środowiska. Staję się niewolnikiem. Mogę wykonać czyn pod wpływem emocji, nałogu. To jest niewolnictwo. I przypomina mi się tutaj zabawna sytuacja, o której opowiadał jeden z nauczycieli. Uczeń 5 klasy zachował się niegrzecznie. Nauczyciel zwraca mu uwagę bardzo zdecydowanie, a ten młody chłopiec mówi: proszę pana, niech pan na mnie uważa, bo ja jestem nerwowy. Już teraz. Potem będzie ostrzegał żonę: uważaj na mnie, bo ja jestem nerwowy. Będzie ostrzegał kolegów w pracy: uważajcie na mnie, bo ja jestem nerwowy. Czy on jest wolny? To jest niewolnik własnych emocji. Niewolnik własnej struktury psychofizycznej. Wolność osoby to postępowanie zgodnie z poznaną prawdą o dobru. Trzecie znaczenie wolności. Wolność jako zadanie. Aby być wolnym, muszę dokonywać ciągłego procesu uniezależniania się od tego, co mnie determinuje, uzależnia. Dotyczy to czynników wewnętrznych, emocji, uzależnień, jak i zewnętrznych. Moda, środki przekazu, środowisko. Zawsze konieczne jest poznanie prawdy o sobie, o świecie, o drugim człowieku. Konieczne jest rozpoznanie prawdy o dobru. A tę prawdę o dobru ukazują nam normy moralne, ale przede wszystkim Boże przykazania. Święty Jan Paweł II w encyklice Blask Prawdy, Veritatis Splendor, cytuje świętego Augustyna, który mówi tak. Pierwsza wolność polega na niepopełnianiu przestępstw, takich jak zabójstwo, cudzołóstwo, rozpusta, kradzież, oszustwo, świętokradztwo i tym podobne. Gdy człowiek zaczyna unikać tych przestępstw, a nie powinien ich popełniać żaden chrześcijanin, zaczyna podnosić wzrok ku wolności. Ale jest to dopiero początek wolności, a nie doskonała wolność. Wolność jest zadaniem. Czwarte znaczenie wolności to wolność w wymiarze społecznym. To przede wszystkim prawa człowieka, to poszanowanie godności drugiej osoby. Immanuel Kant zauważył taką rzecz. W państwie celu wszystko ma albo jakąś cenę, albo godność. To, co ma cenę, można zastąpić także przez coś innego, jako jego równoważnik. Co zaś wszelką cenę przewyższa, a więc nie dopuszcza żadnego równoważnika, posiada godność. Za telefon, za biuro muszę coś zapłacić. Jest bardzo konkretna suma. A ile kosztuje człowiek? Nie ma odpowiedzi na to pytanie. Bo człowieka charakteryzuje ta specyficzna wartość, którą określamy jako godność. I dlatego święty Jan Paweł II, jeszcze jako kardynał Wojtyła, w czasach krakowskich w książce Miłość i Odpowiedzialność zauważa, ilekroć w twoim postępowaniu osoba jest przedmiotem działania, tylekroć pamiętaj, że nie możesz jej traktować jako środka do celu, jako narzędzia, ale liczyć się z tym, że ona sama ma lub bodaj powinna mieć swój cel. To jest ta słynna zasada niewysługiwania się osobą. Wolność w znaczeniu społecznym to poszanowanie wartości, godności drugiej osoby. Rozważając te prawdy, rodzi się bardzo ważna myśl. Potrzebne jest wychowanie i samowychowanie do wolności. Na Jasnej Górze święty Jan Paweł II zacytował Leopolda Staffa o Totwa pieśń. Chciałbym przytoczyć jeszcze kontekst tego wersetu zacytowanego przez świętego Jana Pawła II. Tak żyj i w takiej kochaj się wolności. W niej dobrowolne swe uwielbiaj prawo. Bo wolność nie jest ulgą, lecz trudem wielkości. Bo wolność nie jest wygodą, lecz sławą. Upij się tęgą mocą tego wina. Żyj sławą wiecznej gonitwie przegończej, bo wolność wiecznie się jeno zaczyna, bo droga w szczyty nigdy się nie kończy. Bo wolność nie jest ulgą, lecz trudem wielkości. Wychowanie i samowychowanie do wolności to przede wszystkim wychowanie do prawdy. To troska o kształtowanie logicznego myślenia, umiejętności prawidłowego odczytywania prawdy o rzeczywistości, ale przede wszystkim prawdy o dobru. Wychowanie do wolności to przekazywanie pełnej prawdy o człowieku, o tym, kim jest, jaki jest jego cel ostateczny. Wychowanie do wolności to kształtowanie prawidłowej hierarchii wartości. I to zarówno w życiu młodego pokolenia, ale w życiu każdego z nas. Wychowanie do wolności to asceza. Umiejętne kierowanie się swoimi czynami, ale także umiejętne kierowanie wychowankiem, tak, aby pomóc mu w eliminowaniu czynników ograniczających jego osobową wolność. Wychowanie do wolności to trudna lekcja szanowania drugiego człowieka i jego wolności. Wychowanie do wolności i samo wychowanie do wolności to kształtowanie sumienia przez praktykę oceniania czynów własnych, ale także innych osób. Wychowanie do wolności to kształtowanie postawy odpowiedzialności za podjęte zadania, za wykonane czyny. Przekazywanie pełnej prawdy o rzeczywistości to także przekazanie prawdy o Panu Bogu, o religijnym wymiarze życia człowieka, o jego wieczności. To ukazywanie blasku prawdy, którą przynosi osobowa prawda, Chrystus. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Dzisiaj modlimy się o to. Modlimy się o to, aby każdy z nas dobrze korzystał z daru wolności, aby w naszym życiu była troska o poszanowanie osoby Pana Boga jako osoby świętej. To początek modlitwy Ojcze Nasz. Modlimy się o to, aby nasza wola była zaangażowana w budowanie Bożego Królestwa. Modlimy się o to, aby nasza wola była zaangażowana spełnianie Bożych oczekiwań, tak jak Matka Najświętsza, oto ja, niech mi się stanie według Twojego słowa. i prosimy Pana Boga, aby uwolnił nas od tego, co złe, co może zniszczyć naszą wolność i nas samych. Modlimy się tak, jak nauczył nas Pan Jezus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Bardzo dziękuję księdzu biskupowi. Ksiądz biskup Henryk Tomasik, ordynariusz diecezji radomskiej, wygłosił dla nas dzisiaj katechezę. A Państwa zapraszam do rozmowy z księdzem biskupem. Numery telefonów 56 655 23 55 dla słuchaczy z północnej Polski, 655 23 56 południa, telefony w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200, dla telefonujących z zagranicy numer 00 4856 655 23 33 lub 655 23 66. Są 2 minuty po godzinie 9. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bardzo serdecznie witam księdza biskupa i ojca prowadzącego. Dziękuję za piękną katechezę, która właśnie nam przypomina o naszej wolności, że właśnie my mamy tą wolność w Chrystusie. Jeżeli będziemy za Nim szli i będziemy słuchać Jego nauki, to nic nam nie grozi. Mimo, że możemy być czy w więzieniu, czy gdzieś, ale to jest taka wolność duchowa, nasza wiara. I to właśnie jest ten kierunek nasz i teraz nawet i w tej naszej trudnej sytuacji to również musimy się zwracać do Chrystusa i po prostu powiedzieć, że niech się dzieje Twoja wola. Mamy po prostu słuchać Pana Jezusa i wypełniać Jego wolę i stać się na tą wolę właśnie. A mamy właśnie swoich kapłanów, biskupów, których powinniśmy słuchać. I mimo, że może czasami nam się wydaje, że nie mamy, że on nie ma racji, ale musimy właśnie być posłuszni tym słowom, które oni są po prostu przedstawicielami Chrystusa i nas prowadzą. I oni, tak jak Ojciec Święty jest nieomylny w tych sprawach Bożych, tak samo musimy my być posłuszni tym wszystkim nakazom i wtedy nic nam się nie stanie, bo ta wolność jest właśnie w Chrystusie, bo jest prawdą, Pan Jezus jest prawdą, tak jak nawet jak Piłat pytał, cóż to jest prawda, nie? Bo został sam, Pan Jezus został sam opuszczony, a On jest samą prawdą, także my mamy właśnie ten wzór i powinniśmy to naśladować. Także bardzo dziękuję, pozdrawiam. To jest nasz dawny ksiądz, biskup pomocniczy naszej diecezji siedleckiej. Także bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję z Panem Bogiem.
Pozdrawiam bardzo serdecznie i dziękuję za tę refleksję, którą można streścić bardzo prosto. Chrześcijanin jest świadkiem prawdy, ale przede wszystkim świadkiem Chrystusa.
I kolejny słuchacz, proszę bardzo, halo.
Halo.
Prosimy.
Halo?
Słuchamy.
Halo?
Jest pani na antenie, proszę tylko radio wyłączyć i
tak,
możemy rozmawiać.
W innym pokoju. Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Maria Szczechowicz-Dziewic. Ja taką refleksję mam o tej wolności, ponieważ ciągle jak człowiek się rodzi, wzrasta, zawsze myśli, że jest wolny. Że jest wolny, ale ta wolność jest tak ograniczona. I myśląc sobie, że jednak każdy z nas musi tak się zastanowić głęboko nad swoim postępowaniem, bo idąc do szkoły nie możemy być, nie jesteśmy wolni, jesteśmy podporządkowani. Idąc do pracy zawsze nie jesteśmy też wolni, bo mamy jakiegoś tam nad sobą kogoś, kto nami rządzi. Następna sprawa. Jeżeli chodzi o sprawy duchowe, też nie jesteśmy wolni, bo wolność nas wyzwoli w ten czas, kiedy idziemy tą drogą, taką jak nam przekazuje nasz Pan Jezus Chrystus. I tyle chciałam powiedzieć.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za zwrócenie uwagi właśnie na wieloznaczność tego słowa wolność. Wolność nie oznacza zupełnej dowolności, ale też nie może oznaczać zupełnej determinacji. My nie jesteśmy zdeterminowani w naszych czynach, ale to, że jesteśmy podporządkowani, to jest też znak naszego osobowego działania i zaangażowania w życie społeczne. Możemy zauważyć, że nasza wolność niekiedy kończy się tam, gdzie rozpoczyna się wolność drugiego człowieka. Natomiast podporządkowania tego typu, jak relacje w pracy, wynikają z zatroskania, ze wspólnego zatroskania o dobro wspólne.
Dziękuję. Radio Maryja, halo.
Zatroskania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, Szczęść Boże.
Jeśli mogę mówić?
Tak, słuchamy.
Witam serdecznie i pozdrawiam naszego księdza biskupa Henryka. Ja dzwonię z Łukowa, Krasuski Kazimierz. Kilkanaście razy z księdzem biskupem rozmawiałem. To nasz wspaniały, można powiedzieć, łukowski człowiek, który po prostu był dużo lat proboszczem, biskupem w diecezji siedleckiej. Teraz gratuluję biskupstwa w diecezji radomskiej. No, nawiązując do wspaniałego księdza biskupa katechezy, to chcę przypomnieć, że ksiądz biskup był bardzo ściśle związany z Janem Pawłem II i jego asystent, proboszcz parafii katedralnej Siedlca Grzegorz Suchodolski, też z Łukowa. Pozdrawiam serdecznie obu, dlatego że dzięki biskupowi, dzięki księdzu proboszczowi, to właśnie przybliżyli nam bardzo, bardzo Jana Pawła II, jego wszystkie pielgrzymki, jego po prostu dzieło Boże, spotkania, Światowe Dni Młodzieży. I tak sobie myślę, że Jan Paweł II wyrósł na tak wielkiego, świętego człowieka, pierwszego Polaka, z tego względu, że on obcował i miał przykłady, brał z porządnych, dobrych ludzi, z dobrych wierszy, opiekował, po prostu czytować Norwida. To można po prostu jeszcze taką rzecz dopowiedzieć, że na nic pęta, na nic knuty, gdy w narodzie duch zepsuty, gdy w narodzie duch zatruty, to dopiero bólu w ból. On był w tych czasach niewoli naszej ojczyzny i właśnie rodziły się tak wielkie po prostu postaci, że do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi dla darów nieba przez uszanowanie, przez ucałowanie, tęskną mi Panie. Jest taka sytuacja, że w Polsce my nie mamy po prostu takiego poczucia godności i docenienia własnej historii, żeby się opierać na tym, co było dobre i na tym, co powinno być najlepsze. No, wiara, rozum i ojczyzna to jest podstawowa sprawa, tak jak Bóg, honor, ojczyzna. W Toruniu w uczelni jest fides ratio et patria, wiara, rozum i ojczyzna. Fides guarenes intellectum. No wiara domaga się zrozumienia. No musimy wierzyć i rozumieć, w co się wierzy. A żeby być dobrym człowiekiem, to po prostu trzeba dwie sprawy rozróżnić, że pierwsze służba Bogu i służba drugiemu Kościołowi. By służył Kościołowi i drugiemu człowiekowi, na pewno Bóg otworzy przed tobą ramiona. A do tego nam potrzebny jest katechizm, bo jak nie znasz Pisma Świętego, nie znasz Boga, ale nie znasz katechizmu, nie znasz drugiego człowieka. A żeby się oprzeć w katechizmie na dobrym, no to mamy cnoty wlane, cnoty główne kardynalskie, prośby o właściwy styl życia, prośby o właściwe rozumienie życia duchowego, prośby o właściwe człowieczeństwo, dary Ducha Świętego i wszystkie to zamykamy modlitwą, postem, jałmużną i dobrymi uczynkami. No jak chcemy odróżnić, że co zło, no to mamy 7 grzechów głównych, grzechy cudzy, grzechy wywołujące pomstę do nieba, grzechy szczególnie przeciwko Duchowi Świętemu i po prostu musimy, to człowiek rozumny odróżnia to czarne od białego, dobro od złe i dobrem zło zwyciężajmy, tak jak ksiądz Jerzy Popiełuszko powtarzał to bez przerwy. A jeszcze tylko zwrócę do tego uwagę, że patriotyzm po prostu ma to do siebie, że po prostu kocha Boga i ojczyznę. Tak po prostu był i Józef Piłsudski, bo ja jestem Piłsudczykiem, ojciec był mój Piłsudczykiem i on też powiedział do Polaków, tak jak biskup Henryk powiedział, że trzeba po prostu to cenić, co my po prostu możemy utracić. I on powiedział, być zwyciężonym, a nie ulec to zwycięstwo, a zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska. Ja jeszcze ostatnim zdaniem tylko powiem tak, że 13 razy byłem w Częstochowie na pielgrzymce w Jasnej Górze i 10 razy w Ostrej Bramie. I tam jest Maryja Miłosierdzia, Matka Boska Ostrobramska. Jak idziemy na pielgrzymkę do Wilna, to tam Polacy po prostu w jednym oknie, w jednej szybie stawiają portret Piłsudskiego, a w drugiej portret Matki Boskiej Ostrobramskiej i wielbią świętego Kazimierza. Także my musimy szanować tych wielkich naszych ludzi i mieć poczucie takiej godności i uszanowania dla dobra, dla miłości, dla ojczyzny. Bo Bóg, honor, ojczyzna to jest po prostu naszym przewodnikiem.
Panie Kazimierzu.
Dziękuję księdzu biskupowi za tak wspaniałą katechezę i za wykładnię tego po prostu wiary i nadziei, miłości i tego dobra od zła i po prostu wiary i nadziei od wszystkiego. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam, przyciskam do swojego serca, ściskam prawicę i całuję.
Dziękuję panie Kazimierzu.
Dziękuję bardzo panie Kazimierzu za wspomnienie przede wszystkim świętego Jana Pawła II, który był rzeczywiście wspaniałym naszym przewodnikiem. Dziękuję za wspomnienie Światowych Dni Młodzieży, bo właśnie to jest ten kontekst wspomnienia księdza Grzegorza Schudolskiego, bo pan Kazimierz nas kojarzy właśnie z tej pracy dla Światowych Dni Młodzieży. No i dziękuję za tę refleksję na temat własnego życia moralnego, tej ciekawej wizji. Chcę tylko zauważyć jedną rzecz, że ta zasada złodobrym zwyciężaj, to pochodzi od świętego Pawła, ksiądz Jerzy powtarzał. Ale to jest zasada świętego Pawła.
I mamy następny telefon. Prosimy. Halo.
Królu imię Chryste.
Zawsze i wszędzie.
No, ojcze Dariuszu, Jadwiga Kubala. No może ja bym powiedziała dwa zdania od siebie.
Prosimy, pani Jadwigo, jest pani na antenie, ksiądz biskup jest z nami, prosimy.
Tak? No, to jeszcze raz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Troszeczkę mam niedyspozycję przeziębieniowo. Ja, no, powtórzę to, co w telefonach było najmocniej z całego serca. Bardzo dziękuję za to piękną refleksję, refleksyjną katechezę. Jakby myślę, że nie trzeba w ogóle używać jakiejś filozofii. Jeżeli my nie wyciągniemy wniosków z tego, co to jest wolność, to właśnie fakt, co przeżywamy teraz, to jest właśnie to, że odeszliśmy od Boga, poszliśmy w niedobrym kierunku, odrzuciliśmy naukę naszych świętych już za życia, mam na myśli naszego papieża, nie tylko papieża. Mamy tyle świętych, tyle przykładów. Przeszliśmy takie w życiu tragedie i jakby zostaliśmy wybrani przez Pana Boga i dzisiaj to jest finał wszystkiego. Nie to, że ktoś nie rozumie. Ja Bogu dziękuję właśnie, że rozumiem. Tylko tyle. I jakby w tych ciężkich czasach ja czuję się spokojna. Może dlatego, że mam swój wiek, ale nie tylko dlatego. Po prostu zaufajmy Bogu. Zaufajmy. I jeszcze przy takich tragicznych momentach jeszcze tworzą jakąś historię, że człowiek nie może sobie na swój intelekt zrozumieć, dlaczego to zło tak podnosi ten łeb. I to, że ja nie opuszczam katechezy i czytam pismo, obserwuję życie i jakby coraz mnie trudniej, bo mimo tej tragedii to jest jednak to zło. Dominuje i ja bardzo, najserdeczniej jak potrafię. Dziękuję. Dziękuję i jeszcze raz dziękuję ekscelencji. I ojcze Dariuszu, Trzymajmy się tylko Boga. Będzie wszystko dobrze.
Dziękuję bardzo, pani Jadwiko. Czy ksiądz... Tak?
Tak, dziękuję bardzo pani za tę refleksję. Rzeczywiście głęboka wiara daje poczucie także bezpieczeństwa. Im mocniej trzymam się Pana Boga, tym łatwiej jest w trudnych sytuacjach.
I słuchacz kolejny, bardzo proszę.
Dzień dobry, niech będzie pochwalony. Halo?
Prosimy, jest pan na antenie.
Już mogę mówić?
Tak.
Ja mam takie pytanie.
Kto mówi i skąd telefon?
Mówię z Łodzi, Marek mówi.
Proszę bardzo.
Jak to jest z tymi świętymi? Według mnie, nie wiem, być może ja źle mówię, święty to jest Bóg. Bóg, jedyny Bóg, którego wszyscy uznają. A ta reszta, no to uważam, że to są tylko kolega, koledze nadał tytuł świętego. Jak można sobie... zawłaszczać tytuł świętego, który się należy tylko jednej osobie, świętemu. Następne słowa ojciec. Jest tylko jeden ojciec. A to wszyscy tutaj ojciec, tam przykładowo Ryzyk, ojciec taki, ojciec taki. No to chyba to jest według mnie nadużycie tego słowa.
Dziękuję bardzo.
Oczywiście, pani Marku, mamy świadomość niejednoznaczności tych wyrażeń. Nie można porównywać świętego człowieka ze świętym Panem Bogiem, natomiast świętość Boża udziela się człowiekowi, który przez dobro moralne otworzył swoje serce na działanie świętego Pana Boga. I święty Bóg jest w nim obecny przez to, co nazywamy łaską. To jest sprawa pewnych naszych wyrażeń. One nie są doskonałe. Bożych tajemnic nie zamkniemy w naszych kategoriach ludzkich. Gdyby nasz język potoczny szczególnie był tak wielki, że moglibyśmy objąć wielkie tajemnice, to jest niemożliwe. To jest niedoskonały aparat, nasz język, którym ujmujemy wielkie tajemnice wiary.
I jeszcze może jeden, spróbujmy odebrać. Bardzo proszę, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Paweł, diecezja płocka. Szczęść Boże księdzu biskupowi, szczęść Boże ojcu.
Szczęść Boże.
Księży biskupie, te słowa, które usłyszałem, są jak woda dla wysuszonej ziemi. Moje doświadczenie w osiąganiu wolności jest takie. Przede wszystkim muszę doświadczyć autorytetu Boga. Jeśli Boga uznam za autorytet, w ten czas następuje pełna zgoda na słowa bądź wola Twoja. Ktoś kiedyś bardzo ładne słowa powiedział, że oddać się w niewolę Bogu i być człowiekiem wolnym. Następna sprawa. Jeżeli mam korzystać z podpowiedzi Boga, muszę utrzymywać z Nim relacje. I stąd nie są przesadą słowa, nieustannie się módlcie. Jeśli nieustannie się módlcie, to nie znaczy, że wy się módlcie, a ja się zdrzemnę. To jest zaproszenie do modlitwy, natomiast sens tego jest taki, skoro nieustannie się módlcie, to znaczy, że ja nieustannie słucham, a ponieważ modlitwa jest również dialogiem, to ja nieustannie mówię. I trzecia sprawa to jest relacja z Duchem Świętym, którego codziennie zapraszam do swojego życia. Jeśli on staje się moim przewodnikiem, to mogę po prostu w jakimś stopniu mieć dostęp do wolności. Bo przede wszystkim człowiek prowadzony przez Ducha nie słucha podszeptów ciała. I to jest bardzo istotne, bo przede wszystkim ciało jest źródłem wielu grzechów. To może tyle. Tak ogólnie wygląda moje kroczenie drogą ku wolności. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Pawle, bardzo dziękuję za naprawdę ciekawą refleksję. Pierwsza sprawa, rzeczywiście uznać Pana Boga za autorytet. I w tym momencie wróćmy do Pisma Świętego. Popatrzmy na scenę powołania proroka Izajasza. Izajasz ma około 25 lat, modli się w świątyni. Przeżywa doświadczenie bliskości Pana Boga. Wtedy właśnie zawołał święty, święty, święty Pan Bóg zastępu. I wtedy, gdy przeżył świętość Pana Boga, wielkość Pana Boga, wtedy dopiero dostrzegł własną słabość. Nieszczęsny ja człowiek. Jestem człowiekiem o nieczystych wargach, mieszkam wśród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały Pana zastępu. I wtedy zatęsknił za przemianą. To jest droga do nawrócenia. Przeżyć wielkość Pana Boga, dostrzec siebie i zatęsknić za Bożym działaniem, za Bożym miłosierdziem, które przemienia. I rzeczywiście potrzebna jest relacja z Panem Bogiem, modlitwa do Ducha Świętego. Właśnie znaczenie tej relacji z Duchem Świętym podkreśla święty Paweł w cytowanym liście do Galatów. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie przeciw takim, co tam nie ma prawa. Nam wszystkim potrzebna jest gorąca modlitwa do Ducha Świętego, światło, Jego siłę, o moc. Popatrzmy na scenę zesłania Ducha Świętego. Apostołowie zamknęli się w wieczorniku, bo byli przestraszeni. Oni bali się tych pielgrzymów, którzy przybyli do Jerozolimy. Pełni lęku zamknęli się. Całe szczęście, że byli pod opieką Matki Bożej. Ale gdy przyszedł Duch Święty, otworzyli drzwi i poszli odważnie głosząc Ewangelię. To jest wydarzenie, które dla nas jest naprawdę drogowskazem. Wolność jest dana i zadana. Wolność jest darem i zadaniem. Bardzo dziękuję za tę refleksję, ale ja chciałbym tylko jeszcze wrócić do poprzedniego dialogu i chcę przypomnieć słowa świętego Pawła, bo my często księdzu Jerzemu przypisujemy autorstwo tych słów. Święty Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale, rozdział 12, wiersz 21 mówi właśnie tak: nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj. To jest wypowiedź świętego Pawła.
Dziękuję bardzo. Księże biskupie, dziękuję za katechezę, dziękuję za rozmowy z naszymi słuchaczami i na zakończenie, jak zawsze, też poprosimy o pasterskie błogosławieństwo.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Amen. Szczęść Boże w życiu.
Bóg zapłać. Dziękuję raz jeszcze. Ksiądz biskup Henryk Tomasik, pasterz Kościoła Radomskiego, był dzisiaj naszym gościem, wygłosił katechezę z Kościołem w trzecie tysiąclecie.